To po rozmowie o sytuacji militarnej na Ukrainie, czas na rozmowę o polityce w wymiarze wschodnim. Naszym gościem Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, analityk. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam, dzień dobry.
Autor książek, między innymi najnowszej książki o Wagnerowcach, psy wojny Putina. No właśnie, Wagnerowcy, Putin, w jakich nastrojach ta elita i władzy, i elita także wojskowa na Kremlu wchodzi w nowy, w 2023 rok?
Wydaje mi się, że przede wszystkim wchodzi z takim nastawieniem, że robota nie została wykonana w ubiegłym już roku i trzeba ją tak jakby dokończyć w tym roku, który właśnie się zaczął. Natomiast oczywiście w ramach tej samej elity, w jej łonie, no te nastroje też się różnią oczywiście, bo mamy kilka właściwie grup, frakcji, stronnictw, tak ogólnie można powiedzieć, no, które różni nieco podejście do wojny z Ukrainą, tylko no, łączy natomiast jedno. Żadna z nich nie opowiada się za przerwaniem tej wojny już teraz i za pokojem z Ukrainą, bo to jest, powiedzmy, no, stronnictwo takiej wojny na wyniszczenie, którego przykładem, przedstawicielem chociażby jest tutaj Jewgenij Prigożin. Tak a propos Wagnerowców, o których pan redaktor wspomniał, Ramzan Kadyrow. No i te kręgi takie, powiedzmy, bardzo radykalne, nacjonalistyczne. Część też służb specjalnych rosyjskich. Jest też druga partia, no, która jest, powiedzmy, taka bardziej wyważona w tym sensie, że oczywiście oni są za tym, żeby dążyć do realizacji tego celu, czyli pokonania Ukrainy. Natomiast no, oni dostrzegają tutaj pewne możliwości i zakładają, że w pewnym momencie taktycznie można byłoby tę wojnę na jakiś czas zamrozić, tak żeby zebrać siły do decydującego uderzenia. No i jest trzecia grupa, taka, to jest partia milczących, którzy po prostu nie zabierają w tej sprawie głosu, nie mają tej odwagi, żeby na przykład skrytykować tę wojnę, bo ci, którzy mieli taką odwagę, to albo siedzą w więzieniu, albo już wcześniej wyemigrowali z Rosji. No i czekają, obserwują, jak się te sprawy dalej potoczą. Taka partia, można powiedzieć, no tchórzy. Więc generalnie no można... Można rzec, że niestety, no już w sumie nie aż tak za tak długo, będziemy mieli pierwszą rocznicę tej obecnej fazy wojny Rosji z Ukrainą i póki co nie widać w Rosji, nie widać w Moskwie jakichś takich tendencji, sygnałów, które miałyby wskazywać na zmianę tej wojennej, agresywnej polityki.
Ale powiedziałbym na to, że jest nastawienie, że robota nie została wykonana, że plan był inny i trzeba go teraz kontynuować, czy elita rosyjska, czy i otoczenie, i sam Władimir Putin doszli do wniosków, że jakieś błędy popełniono, czy oficjalna propaganda komunikuje, że coś poszło nie tak i ewentualnie wskazuje, jakie mogą być zmiany w tej napastniczej polityce Kremla?
Czy no, oczywiście oficjalna propaganda nie wskaże tutaj palcem winnych, bo tymi winnymi tego, że ta wojna ciągle się toczy i nie było tego blitzkriegu, no to też jest chociażby sam Władimir Putin, ale też no, minister Szojgu, szef sztabu generalnego Gierasimow. Przecież minęło tyle miesięcy, była cała seria porażek na froncie, a oni dalej pełnią swoje funkcje. To raczej w tym wypadku propaganda, no bo trzeba jakoś tym Rosjanom wytłumaczyć, dlaczego ta operacja specjalna, która miała potrwać parę tygodni, kończy się tym, że Putin musiał mobilizację ogłosić, a prawdopodobnie ogłosi jakąś kolejną falę mobilizacji. No to tutaj tym głównym takim wytłumaczeniem, które się sprzedaje publiczności rosyjskiej, to jest to, że to tak naprawdę wojna nie jest z jakimiś tam banderowcami z Ukrainy, z Kijowa, nie z Żydem Zełenskim, tylko z wielkim, mocnym Zachodem, który stoi za Ukraińcami, przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. No, taka wojna w pewnym sensie zastępcza. Co nie tłumaczą Rosjanom, że nie udało się do tej pory zrealizować celu i rzucić Ukrainy na kolana, tylko dlatego, że ta Ukraina jest tutaj jakby taką tarczą, przyczółkiem Zachodu. I tak naprawdę jest to wojna nie tyle nawet już tylko z Ukrainą, ale też z całym Zachodem. Wojna oczywiście obronna, która ma zapobiec rzekomemu zniszczeniu Rosji przez Zachód. No to w ten sposób to się tłumaczy.
Panie redaktorze, mówił pan o tej grupie, czy to Prigożyn, czy sam Ramzan Kadyrow, chociaż na marginesie muszę powiedzieć, że trudno mi sobie wyobrazić Ramzana Kadyrowa jako jakiegoś gracza politycznego, bo jego zachowanie wskazywałoby, że nie jest to osoba obdarzona najwyższą inteligencją w historii gatunku Homo sapiens sapiens.
No zdecydowanie. Ja bym nawet dodał, że również Prigożin wcale nie jest jakimś wybitnym strategiem politycznym, a już tym bardziej nie jest kandydatem na następcę Putina, jak czasami zdarza się słyszeć, nie jest jakimś wielkim rozgrywającym w polityce rosyjskiej, bo gdyby takim był, no to za tą bezkarnością w krytykowaniu wojskowych, czy w krytykowaniu biznesu, w krytykowaniu polityków niższego szczebla, chociażby gubernatora Sankt Petersburga, z którym od dawna Prigożin wojuje, zresztą wojuje też Szojgu, no to za taką aktywność obecnie głównie medialną, tutaj też przecież była też krytyka ostra tych prognoz Miedwiediewa na ten rozpoczęty właśnie rok, no zatem by poszły jakieś konkretne decyzje polityczne. Tymczasem ani ten Biegłow, gubernator Sankt Petersburga, nie został wyrzucony ze stanowiska, co od wielu miesięcy Prigożin zabiega. No ani sam Prigożin nie jest jakimś takim poważnym graczem politycznym, który mógłby stworzyć jakąś nową siłę polityczną w Rosji. No to Putin go po prostu wykorzystuje do, jak zwykle czynić wcześniej, próbuje tutaj napuszczać na siebie różnych własnych dworzan. Podobnie to wygląda sprawa oczywiście z Ramzanem Kadyrowem, więc tutaj niewątpliwie, jeśli mielibyśmy rozmawiać o poważnych graczach na Kremlu w tej chwili, w takim wymiarze politycznym, także przyszłościowo, to na pewno nie są to ani Kadyrow, ani Prigożin, bo obaj ci panowie są wiszą, że tak powiem, na Putinie i bez Putina oni zginą.
Ale są wyrazicielami pewnej opcji działania, czyli opcji wojny bardziej totalnej, wojny, gdzie angażuje się znacznie bardziej zasoby państwa i zasoby społeczeństwa. To jest możliwy kierunek. Mamy jakieś takie sygnały, że w pewnym momencie Rosja może uznać, że to jest wojna, którą musi prowadzić za wszelką cenę i wprowadzić pełną mobilizację i zasobów rezerwistów, ale też przemysłu i tak dalej, wejść na taką pełną wojenną ścieżkę?
No, wydaje mi się, że już takie decyzje zapadły. Oczywiście nie mówimy tu jeszcze tylko o wymiarze militarnym, obronnym, czyli powiedzmy jakaś powszechna mobilizacja czy ogłoszenie stanu wojennego na terenie całej Federacji Rosyjskiej, no ale jest wiele innych decyzji władz, które świadczą o tym, że Putin przestawia systematycznie Rosję na tory wojenne, czyli państwa, które może bardzo długo toczyć wojnę, a przede wszystkim no, przestawia na tory już takiej trwałej rywalizacji, walki no, z Zachodem. Świadczy o tym decyzje gospodarcze. Właściwie gospodarka została przestawiona właśnie w tryb, to czasami nazywam takiego wojennego komunizmu 2.0 w nawiązaniu do tego, co robili pierwsi przywódcy sowieccy, czy bolszewicy. Ale też no, takie kwestie dalekosiężne, jak chociażby przekierowywanie jednak eksportu węglowodorów do Azji. Więc to pokazuje, że tutaj nie będzie czegoś takiego, że nie wiem, za rok, za dwa, za trzy Rosja postanowi spróbować wrócić do relacji z Zachodem, zwłaszcza z Unią Europejską, takich, jakie były wcześniej. To być może komuś się to marzy w Berlinie czy w Paryżu, ale to jest absolutnie błąd. W tym momencie, po tych kilku miesiącach, no niedługo już po roku tej wojny, no widać wyraźnie, że to nie chodzi tylko o same działania wojenne, nie chodzi o sam konflikt z Ukrainą, ale to jest trwałe przestawienie państwa rosyjskiego w zupełnie inny tryb działania. I po prostu kolejna fala mobilizacji to będzie tylko potwierdzeniem tej nowej polityki Władimira Putina, bo ja przypomnę, że on wróciwszy na Kreml po tej takiej krótkiej przerwie, kiedy Miedwiediew był prezydentem, on właściwie zaraz na początku tej swojej kolejnej, trzeciej wtedy kadencji no pojechał do Chin i wyraźnie dał do zrozumienia, że Rosja zaczyna się przestawiać, że tak powiem, odwracać w kierunku wschodu, w kierunku Azji. No i tak naprawdę obecna sytuacja, obecna wojna też jest tego potwierdzeniem. Rosja stanie się takim eurazjatyckim państwem, na pewno nie należącym do, w żaden sposób do europejskiej rodziny państw czy narodów.
A może wizja pokoju w rocznicę tej pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, czyli już za niespełna dwa miesiące warunki pokojowe ma ogłosić Kijów. Moskwa kalkuluje też, czy może opłaca jej się jakaś forma albo rozejmu, albo chwilowego wstrzymania działań wojennych. To jest też możliwy i rozpatrywany pana zdaniem na Kremlu scenariusz?
No w tym momencie moim zdaniem nie. Z dwóch powodów. Znaczy po pierwsze, no, zakładam, że ta koncepcja, ten projekt powiedzmy pokojowego zakończenia konfliktu, który ma przedstawić Ukraina, taki bardzo szczegółowy, no on będzie rozwinięciem tych tez przedstawionych przez Wołodymyra Zełenskiego na szczycie G20 oczywiście, no, online on to zrobił. Więc to są założenia, wiemy, że to jest absolutnie nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia. To po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że jeśli pan redaktor pyta, czy w ogóle na Kremlu rozważa się w tym momencie opcję jakiegoś zamrożenia konfliktu, rozejmu czy deeskalacji?
Bez realizacji istotnych założonych cel, które przyświecały inwazji z 24 lutego.
To jeśli coś takiego pojawi się gdzieś w głowach czynowników na Kremlu, to tylko w przypadku fiaska tej potencjalnej, zapowiadanej dużej kolejnej ofensywy rosyjskiej. Tylko wtedy, jeśli póki co jednak moim zdaniem Kreml tutaj stawia na rozwiązania siłowe, rozwiązania militarne, no być może Putina znowu generałowie przekonali, że tym razem to oni tak taką ofensywę przygotują, że zmienią losy wojny, no bo wiemy, że już od dobrych paru miesięcy to Rosja jest stroną no, na froncie jednak przegrywającą. Więc gdyby tego typu ofensywa, a jeszcze nie wiemy, kiedy ona dokładnie będzie realizowana i na jakim froncie, jakimi siłami, jeśli ona zakończy się niepowodzeniem, to wówczas być może no, Władimir Putin zacznie uważniej słuchać głosów z tej drugiej partii, o której wspominałem, czyli tej partii wojennej, ale takiej bardziej kunktatorskiej w takim sensie, że no, dopuszczającej możliwość jakiegoś zamrażania konfliktu, czy nawet rozejmu, czy właściwie deeskalacji działań zbrojnych, żeby zebrać siły do kolejnego ataku w przyszłości.
To jeszcze chodzi o Rosję, bo przejdziemy pewnie, mam nadzieję, się uda do sytuacji na samej Ukrainie, ale co do Rosji, gospodarka, bo w roku ubiegłym bardzo dużo było różnych ocen, od bardzo optymistycznych z punktu widzenia Zachodu, że sankcje będą tak silne, że Rosja się ekonomicznie wywróci po opinii, że te sankcje w zasadzie nie będą działać, bo sobie Rosja to zbajpasuje kontaktami ze Wschodem, z Iranem, z Chinami, z Indiami. Jak w roku 2023 będzie wyglądać, czy może wyglądać gospodarka rosyjska? Grozi Rosji zapaść ekonomiczna?
Znaczy, no na pewno nie będzie takiej gwałtownej zapaści, tak jak nie było teraz w 2022 roku, bo ja przypomnę, że tuż po inwazji, po tym jak Zachód zaczął wprowadzać pierwsze sankcje, To nawet na Kremlu czy w rządzie rosyjskim zakładano, że na koniec roku PKB skurczy się nawet do jakichś 10%. No tymczasem pod tym względem gospodarka rosyjska w tym minionym roku była na minusie, ale nie około 10%, ale no 3,5 raza mniejszym. Więc to pokazało, że ta gospodarka poradziła sobie dużo lepiej z sankcjami, z wojną, niż no, zakładał nie tylko Zachód, ale też sami Rosjanie. Jednak też no, teraz widać, że tak naprawdę no, chociażby Bank Centralny Rosyjski, on przewidywał, że absolutne dno, najgorsze takie załamanie gospodarki może nastąpić pod koniec 2020 roku. Nawet ten Bank Centralny przesunął prognozę na połowę teraz obecnego 2023 roku. Więc tak naprawdę najcięższy dla rosyjskiej gospodarki rok to właśnie będzie ten, który się dopiero rozpoczął. Pytanie, no, na jaką skalę? Dużo będzie zależało oczywiście od chociażby zysków z węglowodorów, ze sprzedaży węglowodorów.
A tutaj chociażby na pana Twitterze redaktora widać informację, że eksport gazu no, blisko połowę zmalał do państw, które nie należą do tych najbliższych współpracowników Rosji.
Tak, ale tutaj też trzeba pamiętać o jednej rzeczy. To mówimy tutaj o ilości. Ile tego gazu wyeksportowano, bo faktycznie w minionym roku i była mniejszy był ten eksport i też było zmniejszenie wydobycia.
Ale
natomiast trzeba
była,
pamiętać o cenie. Właśnie, była cena, dlatego finansowo tak naprawdę budżet rosyjski, czy też sam Gazprom, czy Rosneft, bo tutaj też gaz, ale też i ropa, tak naprawdę to ropa jest ważniejszym dla budżetu rosyjskiego źródłem dochodów niż gaz. Tak naprawdę tąpnięcie nastąpiło dopiero w listopadzie. I to, czyli to nastąpiło jeszcze przed wprowadzeniem embarga chociażby na dostawy ropy rosyjskiej drogą morską do Unii Europejskiej, czy przed wprowadzeniem pułapów cenowych na ropę i na gaz. Więc tak naprawdę teraz w tym roku ten sektor energetyczny rosyjski z całą siłą odczuje skutki tych sankcji, tym bardziej, że z początkiem lutego no, wejdą sankcje unijne na również produkty ropopochodne, na paliwa i tak dalej. Więc tutaj niewątpliwie ten budżet rosyjski dostanie dużo mniej pieniędzy niż w tym minionym roku, nie wspominając o poprzednich latach. I to może być problem, bo jeśli chce się finansować jednocześnie wojnę, no to tutaj te pieniądze będą potrzebne. Natomiast tego skutki negatywne dla samej Rosji, dla reżimu ograniczenia tych zysków ze sprzedaży ropy i gazu, no one będą oczywiście łagodzone przyjęciem takiej generalnie nowej polityki gospodarczej Rosji, tego, tak jak wspominałem, rodzaju komunizmu wojennego. Czyli wszystko jest podporządkowane trybowi wojennemu i tutaj jeśli będą cięte jakieś wydatki, no to będą cięte wszędzie poza tą sferą tak zwanej obrony. Więc w tym trzyletnim budżecie, bo Rosja zawsze na 3 lata uchwala budżet, no przewidziano, że jeśli będą jakieś jeszcze cięcia, no to na pewno poza sferą obronną. Natomiast widać wyraźnie, że ten budżet też jest ustawiony pod potrzeby wojenne.
To, panie redaktorze, na koniec sama Ukraina, jak może wyglądać polityka i prezydenta Zełenskiego i całej klasy politycznej ukraińskiej w obecnym roku? Już mówiliśmy o tej propozycji pokojowej, ale czy w ogóle Ukraina jest gotowa, żeby tą wojnę prowadzić przez kolejne miesiące, czy wytrzyma finansowo i militarnie?
Czy no, Ukraina jest no, skazana w pewnym sensie na prowadzenie tej wojny tutaj, jeśli któraś ze stron może zrobić ruch, który miałby zakończyć wojnę albo ją zamrozić, to tylko i wyłącznie Rosja. No, najwięcej będzie zależało oczywiście od wsparcia Zachodu, zarówno zbrojeniowego, jak i gospodarczego, finansowego. Powiem tak, no, jeśli Zachód chce ograniczyć te pieniądze, te wydatki na wsparcie ekonomiczne, finansowe Ukrainy, no to powinien więcej i szybciej dostarczyć jej broni, bo tutaj te losy tej wojny póki co wygląda na to, że będą się rozstrzygały jednak na polu walki. I to jest moja odpowiedź. Z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że jest wola walki po stronie ukraińskiej, bo teraz też został opublikowany sondaż realizowany przez kilka tygodni na Ukrainie wśród Ukraińców i no ponad 80%, czy około 80% nie chce jakichkolwiek ustępstw terytorialnych wobec Rosji. Więc ta kampania tych ataków rakietowych na infrastrukturę energetyczną, próby steroryzowania ludności, odcięcia jej wody, ciepła, światła, no one tutaj nie... Pod tym względem ta strategia rosyjska zawiodła, więc póki co nie widzę tutaj żadnych szans. No, nie widzę opcji jakichś ustęp ze strony ukraińskiej. Powiem więcej, być może ze strony Moskwy byłoby bardziej rozumne próbowanie zamrożenia na jakiś czas tego konfliktu, bo jeśli by ta intensywność walk na froncie spadła, no to siłą rzeczy Ukraińcy też zaczęliby się zajmować, że tak powiem, samymi sobą, tak? to zjednoczenie wobec agresora zewnętrznego, no nie byłoby tak mocne. No na pewno to nie jest tak, że nagle Ukraińcy stali się jednomyślnym narodem, który w 100% popiera Zełenskiego i na każdy temat mają takie same zdanie. To tak absolutnie nie jest. Tam są jednak podziały polityczne też, no, które zostały jakoś wygaszone przez wojnę. Tam jest konflikt Zełenskiego i władzy z oligarchami. Były nacjonalizacje różnych spółek. No to tak naprawdę to jest gdzieś tam na razie zamrożone, tak, schowane. Ale to nie jest tak, że to zostało zamknięte i że to już nie wróci w pewnym momencie.
Panie redaktorze, ale pytanie, czy wytrzymają długoterminową wojnę zachodni partnerzy, bo nie jest tajemnicą, że no w dużej mierze wysiłek zbrojny Ukrainy opiera się i na pomocy finansowej, ale także militarnej z Zachodu. Czy Zachód będzie gotowy ponosić kolejne ofiary, czy będzie gotowy, jeśli będzie potrzeba, także zwiększać swoje moce produkcyjne w zakresie sektora zbrojeniowego?
Czy no, sądząc po wizycie Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych, jednak po uchwaleniu budżetu amerykańskiego i to widać tutaj, że jest determinacja, no, póki co przede wszystkim po stronie Stanów Zjednoczonych, jeśli mówimy o dużych graczach. No, jeśli Stany Zjednoczone na razie w ogóle nie zmieniają tej polityki wsparcia dla Ukrainy, no to oznacza, że generalnie cały Zachód będzie póki co nadal Ukrainę wspierał. I tak jak wspomniałem, no jeśli chce uniknąć wydawania czy teraz, czy później większych pieniędzy na odbudowę Ukrainy, czy na próby stabilizacji jej gospodarki, no to nawet finansowo bardziej opłaca się teraz wydać pieniądze na uzbrojenie i przekazanie tego uzbrojenia Ukrainie, żeby ona los tej wojny rozstrzygała na polu bitwy. Bo mówię, jeśli dojdzie do tej ofensywy rosyjskiej teraz w najbliższych miesiącach, czy wcześniejszej ukraińskiej, i jeśli to się zakończy nie po myśli Rosjan, no to wówczas jest jakaś tam szansa na to, że Kreml zacznie myśleć chociażby o rozejmie. Bo no, prawda jest taka, że Zachód też na to czeka. Że Zachód też wolałby zamrozić tę wojnę. Natomiast w tej chwili jest to absolutnie wykluczone, bo ja przypomnę, że jakiś czas temu były takie sygnały ze strony amerykańskiej w tej kwestii. Mówiło się nawet o naciskach na Kijów w tej sprawie, ale teraz już te ostatnie komentarze, chociażby szefa CIA, takie, że tak naprawdę Rosjanie poważnie do pomysłu rozmów w ogóle nie podchodzą, więc sprawa póki co została tak jakby odłożona do szuflany.
Powiedział Grzegorz Koczyński, dziennikarz i analityk. Dziękuję bardzo. I autor książek, w tym tej ostatniej o Wagnerowcach, dość tajemniczej przecież formacji paramilitarnej, odgrywającej istotną rolę na polach walki, bitew na Ukrainie. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia.